Witam, a moim gościem jest Adam Balcer, Kolegium Europy Wschodniej. Maroko
Dzień dobry.
Czy Hiszpania?
Ojejku. No i myślę, że to jest, tak jak państwo powiedzieli, niespodzianka, bo przed całym turniejem mówiono, że Hiszpania jest jednym z głównych faworytów. Zagrała świetny pierwszy mecz z Kostaryką, a teraz widzimy, że jest z meczu na mecz, no jest słabo, tak? Bo wiem, że to jest najlepszy, trzeba przyznać, to jest jedna z najlepszych drużyn afrykańskich, Maroko, no ale myślę, że hiszpańscy kibice są w szoku.
No ja też tak myślę, ale przejdźmy do Węgier teraz. Rząd Węgier zablokował porozumienie w sprawie pakietu pomocowego dla Ukrainy. To jest 18 miliardów. I to już jest informacja podana przez ministra finansów Węgier. Oczywiście on zadeklarował, że oni przeleją te pieniądze, które mieliby sami dać, sami przeleją Ukrainie. Co to znaczy, to jest zupełnie osobna kwestia. Co grają Węgry? O co im chodzi? Po co ta blokada?
Jak spojrzymy na ich zachowanie po 24 lutego, no to można powiedzieć, że szczególnie w Polsce to jest wielkie rozczarowanie, ponieważ no pamiętamy, bardzo symboliczne były wybory, które wygrał Orban, zdobywając historycznie najlepszy rezultat w wyborach parlamentarnych, 54% w historii Fideszu, no strasząc wojną i strasząc też Ukrainą, i w swoim przemówieniu no mówił, że walczył z różnymi przeciwnikami, w tym Zełenskim, co oczywiście było absurdem w sytuacji, że no Zełenski ma naprawdę poważniejsze problemy na głowie niż walkę z Orbanem. I jak spojrzymy no na takie twarde dane, to one nie kłamią. No, Węgry dały, jeśli chodzi o pomoc bilateralną, multilateralną w porównaniu z Polską, to jest, nie wiem, 4 albo 5 razy proporcjonalnie mniej. Zero broni. Kolejna sprawa, nie pozwalają, to bardzo jasno mówi Orban, żeby broń przez terytorium, tak jak w przypadku Polski, tak, trafiała na Ukrainę. Nie ma czegoś takiego. I ostatnia rzecz, mówi, że przeproszeniem wciska kity, mówiąc kolokwialnie, że przyjął setki tysięcy uchodźców. Tak, ludzie przekroczyli granicę Ukraińcy, ale ruszyli gdzie indziej. Jak porównamy Węgry z krajami tutaj w regionie, to my według ONZ-u 1,5 miliona ludzi, Czesi prawie 500 000, proporcjonalnie więcej niż w Polsce, Słowacy ponad 100 tysięcy, na Węgrzech 30 tysięcy ludzi.
Jak się większość to są Węgrzy, dodajmy, którzy uciekli z terenów przygranicznych.
Tak, których może być tak, spora część z nich, to chociaż to też jest ciekawe, jakbyśmy, ja nie chcę no nic sugerować, ale jakbyśmy się przyjrzeli mapie ataków w ogóle przez te 9 tak, miesięcy wojny, czy już 10, no to by się okazało, że gdzie mieszka mniejszość węgierska na Zakarpaciu, że tam prawie w ogóle nie było żadnych ataków rosyjskich, rakietowych. Tak? Też nie ma jakiejś infrastruktury wojskowej, ale ewidentnie jest przekaz jego taki. I to słyszymy od niego. Najlepiej, żeby jak najszybciej zawrzeć pokój, tak? To nie jest prosta sprawa, ta wojna. Z Rosją trzeba jakoś sobie jednak ułożyć relacje.
Przekaz jest cały czas tak, ale czym innym jest powiedzenie ułóżmy się z Rosją i tak, tak dalej, a czym innym jest zablokowanie unijnego pakietu pomocy, bo to jest do tej pory, on oczywiście mówił, zablokuje, nie zrobi, zablokował do tej pory głównie Cyryla. Wykreślono go na jego żądanie z listy. Ale do tej pory, jak już dochodziło co do czego, to ustępował.
I zakładam, że na tym szczycie będzie, jak pan wspomniał o piłce nożnej, to legendarny trener Sir Alex Ferguson robił tak zwaną suszarkę, czyli brał swoich zawodników w szatni i krzyczał na nich bardzo. Tak. I myślę, że tak, jeśli on stwierdzi, że chce się dalej stawiać, no to przecież my możemy też zrobić wszyscy, reszta cała Unii Europejskiej. Słuchaj, dobrze, to ty sobie przelej te pieniądze. Rozmawiaj. Na pewno Ukraińcy będą chcieli z tobą rozmawiać o tym, żebyś mu przelał, a my podejmiemy decyzję bez ciebie o tym, tak?
Węgry to są także jeden z dwóch krajów, który nie ratyfikował wejścia Szwecji i Finlandii do NATO. Dziś fiński premier mówił, fiński minister spraw zagranicznych mówił, no mają ważniejsze sprawy w tej chwili, czekamy, może w przyszłym roku się zajmą. Zajmą się?
No teoretycznie na ostatnim szczycie Grupy Wyszehradzkiej, który też pokazuje, w jakiej absurdalnej sytuacji jesteśmy, że no, rozmawialiśmy o czym? O szaliku premiera Orbana z wielkimi Węgrami i premier Orban tłumaczył, bo oczywiście sąsiedzi się oburzyli. Przypomnijmy tylko, że 600 kilometrów to jest terytorium Polski.
600 kilometrów to jest Polski, ogromna część to jest Słowacja.
Tak, cała.
Tam jest jeszcze cała Słowacja,
i teraz
tak, on Serbii,
i tym
tak
się
dalej
zajmujemy, to jest jakiś surrealizm. I on wtedy powiedział, no Morawiecki, nasz premier, powiedział, że obiecał mu Orban, że na początku roku to nastąpi ratyfikacja. No, ja słyszałem różne rzeczy od premiera Orbana. Zakładam, że i tak ostatnie miejsce, jeśli chodzi o ten proces ratyfikacji, zajmie kraj, o którym będziemy zaraz rozmawiać, czyli Turcja.
Jednak Turcja, nie Węgry. Węgry
tak, myślę, że tak, że Węgry jednak będą
wcześniej. Węgry się dogadają. Dobrze, ale jeszcze zatrzymaj się na chwilę na Węgrych, bo dzisiaj rozpoczyna się w Bratysławie szczyt państw Grupy Wyszehradzkiej, konkretnie ministrów spraw zagranicznych. Po raz pierwszy od kilku miesięcy w wersji pełnej. To znaczy z Węgrami. to jest sygnał, że coś Węgry będą zmieniać? Czy oni wyczuli, że atmosfera trochę w Czechach, trochę na Słowacji może się zmieniać?
Znaczy, jak spojrzymy na, bo jeszcze jak rozmawialiśmy, jak zachowują się Węgrzy, no to dobrze, że pan do tego nawiązał, no jest opinia publiczna. No niestety, jak patrzymy na różne badania opinii publicznej porównujące różne społeczeństwa Unii Europejskiej albo Europy, no to momentami można mieć dreszcze, jak patrzy się na Słowaków i Węgrów i są do siebie niestety podobni w tym negatywnym sensie, że na przykład jest pytanie, kogo winić za wojnę. I mamy coś takiego, że Zachód, Ukrainę wini 40 parę procent Słowaków, 30 parę procent Węgrów. Popierasz sankcje unijne na Rosję, 40 parę procent Węgrów, tak, prawie mniej więcej troszeczkę coś w tym stylu, tak samo Słowacy. Czyli mamy coś takiego, że jest naprawdę duża grupa społeczeństw w obu tych krajach, które no, są nastawione na zasadzie Zachód prowokował, Ukraina prowokowała, teraz mamy wojnę, nie, te sankcje nie są dla nas korzystne i tak dalej. I to dotyczy, na przykład Słowacja jest ciekawym przypadkiem, bo oprócz takiej skrajnej prawicy, no to można mówić takiej radykalizacji partii, która ma prawie 20% poparcia w niektórych sondażach, pana Fico, byłego premiera, to jest formalnie lewica, która jest socjalistami, tak? Smer, tak? I oni mówią, że jak można witać NATO na terenie Słowacji, to tak jak witać Wehrmacht. To samo można powiedzieć trochę absurdalne w kontekście historii II wojny światowej i historii Słowacji. I oczywiście ta cała opowieść, tak, że to sprowokował Zachód. I najbardziej takie niesamowite jest, tylko to obserwujemy też w Niemczech, gdzie Die Linke, skrajna lewica, jest w stanie organizować wspólnie antywojenne, czytaj, prorosyjskie demonstracje,
no, ale
Die Linke
może nie zaskakuje tak bardzo.
Ale za AfD,
tak, to jest skrajna prawica, tak, skrajna lewica.
I mamy to samo w Bułgarii. Że lewica, socjaliści są też bardzo prorosyjscy i Słowacy socjaliści i Bułgarcy socjaliści, jak było to głosowanie w Parlamencie Europejskim. Lista hańby tych, którzy zagłosowali przeciwko rezolucji, żeby uznać Rosję za państwo terrorystyczne. Tam są wszyscy posłowie bułgarscy socjaliści i wszyscy posłowie Smeru. I Fico mówi, że on lubi partię na przykład Republika, to jest partia naprawdę radykalna słowacka. Mówi, ja nie wykluczam, że moglibyśmy z nim współpracować.
Przejdźmy teraz do Turcji, bo drugi
więc
państwo...
Chodzi mi o to, że co widzimy? No, że mamy problem taki, że no jak pan mówi o problemach Węgry, a inne kraje, rząd słowacki na szczęście gra w tej samej drużynie, co my. Ale
on się też musi liczyć z opinią publiczną.
Tak. I na początku 2024 roku są tam wybory.
I to jest bardzo istotne. Adam Balcer, Kolegium Europy Wschodniej, jest naszym gościem. My się żegnamy ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, a także w naszych mediach społecznościowych i na stronie rmf24.pl. I wróćmy do Turcji, o której zaczęliśmy trochę mówić. Ostatnie państwo, które ratyfikuje wejście Szwecji i Finlandii do NATO. Dlaczego w zasadzie ostatnie? Przecież oni kolejne żądania mnożą i w zasadzie mniej lub bardziej, ale Szwecja i Finlandia i państwa zachodnie im ustępują.
Tak. Po pierwsze, co widzimy, to że Turcy grają dzieli rządź. Niedawno słyszeliśmy od Mevluta Czavuşoğlu, ministra spraw zagranicznych, jest postęp, niewystarczający, ale bardzo dobrze, że jest, bo mamy nowy rząd w Szwecji, bo nowy rząd zmienił konstytucję i zaostrzył prawo terrorystyczne, bo nowy rząd zniósł embargo na sprzedaż nam broni. Ale tak w ogóle Finlandia, z Finlandią mamy nieduże problemy. To nie to, co ze Szwecją. I jaki jest przekaz? To, że możemy mieć w ogóle coś takiego, że na początku zostanie przegłosowana Finlandia, ratyfikowana przez Turcję, a Szwecja później. Co jak spojrzymy na wszystkie pozostałe państwa, to było w pakiecie. To traktowane jako jedno rozszerzenie. Kluczowy problem Kurdowie, tak?
Ale jeszcze zanim Kurdowie, bo powiedział pan, że Finlandia
w relacjach
nie jest problemem.
Ze Szwecją.
Tak, nie jest problemem. Już dzisiaj mamy wypowiedź ministra spraw zagranicznych tureckiego, który mówi, no Turcja zgodzi się na akcesję Finlandii do NATO, gdy Helsinki publicznie ogłoszą zniesienie embarga na dostawy broni dla Ankary. Czyli już jest nowy problem wrzucony
to
na
jest,
stół.
Nie, to jest coś, co należy do tego porozumienia i to zrobiła Szwecja i Finlandia też to zrobi. To jest nieduży problem. Problem zaczyna się to, co pan zauważył, że mamy to porozumienie z czerwca z Madrytu, ale nagle słyszymy, znaczy jest, wiadomo było, że będzie pewien problem z interpretacją i to Turcy mówią, no mieliście zająć się kontrolą tych organizacji, teraz pytanie, terrorystycznych kurdyjskich,
No tak Szwecja rozumie to inaczej.
Tak, to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, ich działalnością, w tym działalnością finansową, pytanie to wtedy do MSZ-u tureckiego, do szefa, a jak to rozumiecie? Zamrożenie aktywów. No to tego nie ma literalnie w tym porozumieniu, że że Szwecja ma zamrażać aktywy organizacji kurdyjskich, które Turcja zdefiniuje jako terrorystyczne, tak? Więc to oczywiście...
No co więcej, jak rozumiem, jest też dość silny brak porozumienia w kwestii tego, co jest organizacją terrorystyczną,
tak, no, oczywiście.
A co nie jest.
Tak.
To jest działaniem terrorystycznym.
No ale
według
to jest problem
Turków,
szerszy, który jest połączony, bo dlaczego jest taka też gra mocna Turcji, że w sprawie Szwecji i Finlandii, że kluczowa jest ta perspektywa, że Turcja chciałaby dokonać kolejnej interwencji w północnej Syrii, gdzie są Kurdowie. I tutaj jest coś takiego, że w tym momencie, grając tak ostro, cały czas mówiąc, tworząc tą zbitkę w mediach, Kurdowie terroryści, Kurdowie zagrożenie, to w pewnym momencie można mówić tak, słuchajcie, nie czepiajcie się nas, szczególnie Amerykanie, którzy w sumie też wcześniej się czepiali, a i tak Turcy weszli, bo to są terroryści i generalnie my możemy, powiedzmy, być bardziej elastyczni w sprawie Szwecji, ale za to wy macie... Czy dać nam przyzwolenie, zielone światło na to, że wchodzimy. Wejdziemy i tutaj też jest taki argument, zaatakujemy w strefie, bo nieformalnej strefie wpływów Rosji i Iranu. Bo taki jest pomysł, żeby zrobić to w okolicach Kobane i te tereny Rożawa, autonomia kurdyjska. Nie, nikt o tym oczywiście nie powie wprost, to nie jest nigdzie napisane, ale to są te tereny, gdzie Rosja i Iran bardziej... mają wpływ na to, co się tam dzieje.
Czyli
tak?
Rozumiem, że to jest taka gra cały czas równoczesna. Znaczy mówimy, nie wpuścimy was, nie wpuścimy, bo nie robicie tego, ale jak nam pozwolicie wykonać nasze działania, to znaczy wkroczyć, bombardować, załatwiać nasze sprawy, to może wam pozwolimy.
Tak, to może wtedy powiemy, tylko Finowie niech zrobią tą kwestię z zniesieniem embarga. Szwecja nie aż zamraża ma aktywa, tylko niech, prawda, zacznie implementować, bo oni cały czas też to mówią. To jest trochę zabawne. To jest tak, jak oni mają, myślę, taki Schadenfreunde Turcy, bo to oni teraz decydują o wchodzeniu, a kiedyś byli petentami do Unii i było cały czas dobrze przegłosowaliście, ale implementacja. To teraz oni właśnie to samo mówią do Szwedów. Dobrze przegłosowaliście, to teraz implementacja. Ale kluczowa dla nich w tej rozgrywce jest kwestia tej operacji w północnej Syrii. Też przypomnijmy, że ataki teraz lotnicze przy pomocy samolotów i dronów to też północny Irak na Kurdów. I to jest w ten sposób, że to jest też połączone z kwestią wewnętrzną, bo zależy Erdoganowi przed przyszłorocznymi wyborami, żeby pokazać się jako ten przywódca, mąż stanu, twardy, bezkompromisowy, który właśnie walczy z zagrożeniem dla, tak jak oni to sobie definiują, integralnością, dla integralności terytorialnej Ale Turcji ze strony Kurdów.
Rzeczywiście takie zagrożenie realnie w tej chwili istnieje?
Nie istnieje. No i nigdy, znaczy kiedyś może było znacznie większe, no teraz z punktu widzenia, jakbyśmy się przyjrzeli, jakie mają Kurdowie w Turcji poglądy, jaki mają potencjał, żeby szkodzić na przykład w takim wymiarze militarnym, stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Turcji, no to można by powiedzieć, nie, no to nie jest prawda, tak? No ale to jest coś takiego, że no te wybory są niezwykle ważne dla Erdoğana, bo to są takie wybory, ze względu na bardzo ciężką sytuację ekonomiczną. Teraz, prawda, Turcja to jest absurdalne, strasznie się cieszy, bo inflacja spadła z 85 do 84. Tak, więc to jest jakiś znowu surrealizm. No ale co, no jest bardzo trudna sytuacja ekonomiczna i te wybory mogą się skończyć porażką partii rządzącej i prezydenta, bo będą połączone z prezydenckimi, bo mamy taki system. No i w efekcie chwyta się najróżniejszych możliwości prezydent Turcji, żeby wpłynąć jakoś na opinię publiczną.
O to się miałem właśnie zapytać. Zbliżają się wybory prezydenckie i parlamentarne. Podpisze Erdoğan przed tymi wyborami to wejście Szwecji i Finlandii do NATO, czy będzie zwlekał i odkładał to na po wyborach?
Nie wiem tego. Zobaczymy, co się będzie działo przez te kilka miesięcy. Jest spore prawdopodobieństwo, że uzna, że Jeśli zbudował i co robi teraz? Buduje ten swój wizerunek jako tego twardego gracza, który po prostu na arenie międzynarodowej broni interesów.
Rozstawia wszystkich jak pionki.
No to w takim razie nie będę pozbywał się tego instrumentu, tylko będę cały czas bił w bębenek i po wyborach, ale to najwyżej jeśli przegramy, tutaj zobaczymy, to będzie bardzo ciekawa sytuacja, jak on sobie poradzi z tą porażką.
Tak no właśnie, to teraz czy on w ogóle może przegrać te wybory, bo oczywiście jest taki obraz Turcji w mediach, szczególnie zachodnich, jako kraju w zasadzie już autorytarnego, w którym...
To jest prawda.
To jest
oczywiście
prawdziwy obraz, ale pytanie, na ile on może
tylko
przegrać
mamy
te
bardzo,
wybory.
Mamy miękkie i twarde autorytaryzmy, no na pewno Turcja nie jest Rosją. I tutaj mamy coś takiego, że jak patrzymy na badania opinii publicznej, jeśli chodzi o poparcie dla partii, no to partia prezydencka AKP Sprawiedliwości i Rozwoju to jest mniej więcej, były momenty, że spadli prawie do 25, trochę teraz im się poprawiło, ale to jest około 30%. Mają sojusznika, z którym wystartują na liście, to jest partia skrajnie prawicowa Ruchu Narodowego, 7 może procent, 6. Kurdowie około 10, jest próg 10%, teraz też obniżony i mamy partie, które stworzyły szeroką koalicję. Dwie najważniejsze to jest partia kemalistowska, formalnie socjaldemokraci, ale jest tak, tacy byśmy powiedzieli w stylu golistów, tacy coś takiego. No i partia umiarkowanych nacjonalistów, partia ta dobra tak zwana. No jak weźmiemy ich, no to teoretycznie w sondażach ona ma mniej więcej około 50%, tak? Więc jest różnica i tak samo jak spojrzymy na sondaże prezydenckie, to w drugiej turze przeciwnicy potencjalni prezydenta no mają czasami różnicę rzędu kilkunastu, nawet 20%.
No tak, ale wiemy, że prezydent może takie zrobić różne rzeczy. Może zacząć aresztować, może zacząć stawiać zarzuty.
Tak, tylko no teraz jest problem taki, że jeśli są takie sondaże, jest trudna bardzo sytuacja ekonomiczna, no to mówiąc tak bardzo cynicznie, no trochę trudno się fałszuje, jak trzeba dosypać kilkanaście procent. Łatwiej jest dosypać kilka procent albo coś próbować zakręcić. Jeśli opozycja rządzi w Stambule, Ankarze, Izmirze, Antalii, w wielu dużych miastach, jeśli mamy cały ten południowy, wschodnią część kraju kurdyjską, to nie jest mała Czeczenia, to jest znaczna część Turcji, gdzie ta partia, można wsadzać ich wszystkich do więzienia, ale i tak cieszy się poparciem.
On wystawił żółtego psa, jak to kiedyś mówili demokraci, i też wygra, rozumiem.
Tak, tutaj jest problem jest taki, że jest na pewno w najtrudniejszej sytuacji w swojej tej historii, odkąd rządzi, ze względu na tą bardzo ciężką sytuację ekonomiczną. Oczywiście można robić te małe wojenki, tylko to ma krótkie nogi. To
no pokazała tak, a jak wkroczy do Syrii, no tak, to jednak ale wojna zawsze jednoczy ludność.
Tak, ale no to on chciałby wkroczyć, szybko wygrać i tylko pytanie, jeśli za pół roku ludzie głównie znowu będą myśleć o inflacji, to można tylko wyobrazić sobie gorszy scenariusz, że na przykład pod pretekstem wojny robi się jakiś stan wyjątkowy, tak, że druga sprawa, że to może się wymknąć spod kontroli. To jest ten negatywny scenariusz. Na przykład prowokacje z Grecją, która może liczyć na Francję.
Bo znowuż mamy tutaj bardzo mocne wypowiedzi Turcji. Tak. Erdoğan no wręcz, mówiąc zupełnie wprost, groził Grecji, że może do niej wkroczyć. Przyjdziemy do was, tam jest taki słynny cytat. I to, no, to oczywiście jest tylko retoryka, ale retoryka ma to do siebie, że w relacjach między tymi dwoma państwami może
oczywiście
mieć znaczenie.
I właśnie incydenty, które mogą się wymknąć spod kontroli. Pamiętajmy, że Grecja może bardzo liczyć w regionie na przykład na Egipt, z którym Turcja próbuje jakoś sobie poprawić relacje, ale na razie średnio. Nie, jeszcze dużo jest do zrobienia. No i ma na pewno wsparcie Francji. Tak? Więc to myślę, że też patrząc na to, jak Putinowi poszło z Ukrainą, no to też musi pomyśleć Erdoğan o takim scenariuszu, że okej, zaczyna ten konflikt, ale on się kończy, no niestety, z jego perspektywy porażką.
Wygodniej jest robić naloty niż wkroczyć i uwikłać się w długotrwałą wojnę.
No, to mówimy, przecież to jest, no przecież te scenariusze są rozpatrywane, ale zobaczmy, w jakim jesteśmy momencie absurdalnym, mówimy o dwóch członkach NATO. I tak jest oczywiście nie pierwszy raz, tylko w ostatnich kilkudziesięciu latach były takie sytuacje, tak? Dyskusja o tym, czy może dojść do wojny grecko-tureckiej. Natomiast, no właśnie, to jest to pytanie, że można pod tym pretekstem, nie wiem, wprowadzać jakiś stan wyjątkowy i coś takiego, odłożyć wybory, bo mamy poważniejsze sprawy na głowie niż wybory, bo opcja to widać było też z tą wojną azersko-ormiańską, w której Turcja bardzo jednoznacznie stanęła po stronie Azerbejdżanu i oczywiście, no można by powiedzieć, sukces, zwycięstwo i bardzo Recep Tayyip Erdoğan liczył, że po tym po prostu skoczy w sondażach. I był lekki skok, a potem spadek, bo ile można gadać, że się pokonało Armenię, o której się mówiło, że jest tak mała, w Karabachu, jak jednocześnie jest 80-kilkuprocentowa inflacja, tak? I no można się teraz cieszyć, że spadła o 1%, no ale...
No, a czy rzeczywiście zmiana władzy, potencjalna zmiana władzy w Turcji, jeśli oczywiście się powiedzie, jeśli Erdoğan odda tą władzę,
tak, bo
czy
to...
ona coś zmieni?
To pamiętajmy też o tym, że możemy mieć, no niestety... w Turcji sytuację przypominającą w jakiś sposób na przykład, prawda, duże emocje polityczne, bardzo duża polaryzacja, bardzo dużo ludzi ma broń nielegalnie, więc możemy mieć też scenariusz nieciekawy, siłowy, przypominający Majdan, tak, żebyśmy byli tego świadomi.
Jeśli Majdan, nie... a nie Trumpa, rozumiem. Niekoniecznie, tak. Że on powie, nie oddaje władzy, tylko raczej, że po prostu przyjdą jego zwolennicy. I
mamy coś takiego,
gdzieś.
Że dochodzi do starć z zwolenników opozycji, z policją, wojskiem i pytanie, jak się zachowuje wtedy elita, która stoi za Erdoğanem. Czy okazuje się, że będą jacyś panowie, których i panie, które są jednak brutusami. I scenariusz taki, zmienia się jakoś, udaje się go odsunąć od władzy, po dobroci albo nie. Mamy tą nową ekipę. Czego można się spodziewać? No pewnie będzie to coś takiego, że będzie dużo zależało od wyniku wyborów, czy potrzebują Kurdów do koalicji, czy nie. I to
jeśli
będzie strasznie trudne.
To będzie
lepiej. Problem. Znaczy, dobrze by było dla kraju, bo długoterminowo ten kraj, jego podstawowe wyzwanie to jest ułożenie relacji z mniejszością, która liczy co najmniej kilkanaście procent, a demografia jest po ich stronie, mają wyższy przyrost naturalny i to jest troszeczkę tak, jak Austriacy w pewnym momencie robili straszne rzeczy, tłumiąc powstanie węgierskie i tak dalej, Wiosnę Ludów, ale w pewnym momencie doszli po 20 wprawdzie latach do wniosku, jednak trzeba chociaż z tymi Węgrami w ramach Austro-Węgier stworzyć Austro-Węgry.
Czyli tutaj by było Turcja-Kurdy.
Tak, tu trzeba dać, na pewnym etapie, no Turcja musi się, co będzie trudne ze względu na to nas wizję tego jednolitego narodu w stylu właśnie francuskim, coś zrobić z Kurdami. I druga sprawa, ta ekipa nowa pewnie w porównaniu z Erdoğanem, który dla niego Bliski Wschód był zawsze ważny, tutaj będzie ważne to w kontekście Kurdów, bo Kurdowie to jest rodzaj też pewnej obsesji tureckiej, ale u niej będzie na pewno szansa na przykład, żeby poprawić relacje z Unią i NATO, bo oczywiście będą też w tej ekipie nacjonaliści, ale będą też, jeśli chodzi o elektorat, to jest tak na przykład liberalna klasa średnia miejska i tak dalej. I druga sprawa, to przepraszam, są te wszystkie motywy w polityce możliwe. Patrzymy na Azję Centralną i Kaukaz Południowy. Wątki te turkijskie, tak, że tutaj się próbujemy realizować i Bałkany, czyli mniej Bliski Wschód, typu rozwijanie relacji z Saudami, z którymi
a
były takie relacje.
Ale rozumiem, że z perspektywy ukraińskiej, ukraińskiej to by było lepiej, gdyby wygrała opozycja.
To znaczy, no pewnie, znaczy, to nie jest, znaczy...
Turcja, dobrze, podsumowując, bo musimy kończyć, Turcja będzie i tak prowadzić swoją politykę.
Tak, to na pewno, to nie jest tak, że dojdzie do rewolucji. Natomiast pewnie to by była korekta korzystna i dla Ukrainy, i dla nas. Tak, to jest dość prawdopodobny scenariusz.
Adam Balcer, Kolegium Europy Wschodniej, był naszym gościem. Bardzo
dziękuję
za rozmowę.